Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Witam Państwa, to 109 odcinek Godziny Szumu. Tym razem moim gościem jest Wilhelm Sasnal, malarz i reżyser mieszkający i pracujący w Krakowie. Spotkamy się z okazji dwóch wystaw Wilhelma. Pierwsza to Wieczór Współczesnych Filmów 16 mm, która odbywa się w Fundacji Galerii Foksal. Potrwa ona do 28 marca tego roku. A druga wystawa otworzy się dopiero w Stedelijk Museum w Amsterdamie. Otworzy się 30 marca i potrwa do 1 września 2024 roku. Słyszę, że chyba mamy też trzeciego rozmówcę psa.
Nie mogę go niestety nic z nim zrobić, chociaż jest za zamkniętymi drzwiami i ma dużą przestrzeń dla siebie. Może dawać o sobie tak znać.
No, trzeba to zaakceptować. To jest psie prawo szczekać. I mam nadzieję, że nasze słuchaczki i słuchacze darują pieskowi. No oczywiście, Wilhelm, dzięki wielkie, że znalazłeś czas na spotkanie i no, może zacznijmy od tej wystawy Foksal, jako że ona no, w zasadzie nie potrwa długo. No, jej tytuł moim zdaniem jest trochę przewrotny, bo takie filmy 16 mm czy 16 mm, one no, nie kojarzą się ze współczesnością. A tutaj Wieczór Współczesnych Filmów.
Bo ja ten tytuł zaczerpnąłem z takiej płyty Spaceman 3, An Evening of Contemporary Sitar Music. I no, to jest jeden z moich ulubionych zespołów, a może nawet ulubiony. I mi chodziło o to, że to jest bardzo, bardzo współczesna muzyka. I bynajmniej nie ma tam, nikt nie gra na sitarze, tylko grają na rzężą na gitarach. Płyta jest z lat 80. Pomyślałem sobie, że muszę, że skoro mam tę okazję, to właśnie nawiążę do tych, do współczesnych filmów na 16, chociaż projekcja nie jest 16, tylko jest z projektora, ale filmy są na 16, materiałem filmowym jest 16.
A skąd wybór takiego materiału, techniki?
Tak, właśnie, bo to nie jest w moim przypadku, mam nadzieję, ja sobie tak przynajmniej to tłumaczę, że to nie jest żadna stylizacja. Dlatego, bo szesnastki używam właściwie od momentu, kiedy się... jak studiowałem, kupiłem kamerę 8 mm, nie miałem innej kamery, rodzice też nie mieli ósemki. Natomiast rodzice moich znajomych, niektórzy mieli ósemki i pamiętałem, że oni filmowali swoje pociechy. I w latach 90. ja się zgłosiłem do rodziców właśnie znajomego, żeby mi sprzedał tą kamerę. On mi sprzedał kamerę. Wtedy jeszcze można było kupić taką radziecką ósemkę, polską ósemkę firmy Foton, znaczy materiał filmowy. Ja się nauczyłem to wywoływać. Później się zapisałem do klubu filmowego w Nowej Hucie, w NCK-u, i tam zacząłem kręcić takie krótkie rzeczy na 16. No i tak trochę przy tym zostałem. To jest też trochę taki, nie wiem czy, no mogę to właściwie nazwać w jakiś sposób odpryskiem takiej działalności, że tak powiem, filmowej trochę bardziej na poważnie, którą się zajmujemy z Anką. Ponieważ kręcimy filmy wciąż na 16. To jest taki pełnoprawny format filmowy, który ma się całkiem nieźle i teraz po takiej przerwie zachwytu kamerami cyfrowymi w jakiś sposób powraca się chyba do 16, do tego, że ten obraz jest trochę inny niż cyfrowy, że ma taką ziarnistość. No i to jest właśnie też fajne to, że tam zostaje zawsze trochę puszek tej 16. po planie i ja korzystam z tego, kręcąc takie swoje krótkie rzeczy. Ja też muszę powiedzieć, że akurat ja bardzo lubię szesnastkę przez jej ograniczenia, dlatego, bo to nie jest tak, że załączasz guzik i leci, ona może filmować bez końca, tylko to jest ograniczone zawsze długością taśmy, no też tym, że jednak trzeba się liczyć z tym, że ta taśma jest kosztowna, no i tak dalej.
Jak wygląda kręcenie filmów szesnastką? Masz jakąś wielką kamerę? Chodzisz z taką bazuką?
Nie. Jest to kamera porównywalna z taką kamerą cyfrową, taką profesjonalną. No natomiast jest to jakiś tam ciężar. To jest taka kamera, która waży, myślę, że całość ze wszystkim waży ponad 10 kilo, więc to jest jakiś taki sprzęt. I to jest fajne, bo to jest bardzo solidne. To jest kamera Ariflex. Ja mam kilka tych kamer, no ale to jest po prostu jakiś tam odlew żeliwny, nie wiem. No, jak ją kupowałem, to ten facet od tych kamer powiedział, że ona jest jak kamień. I ona rzeczywiście przypomina trochę materialnością, trwałością kamień.
Kręcenie kamieniem. Ale to dobrze pasuje do tematów twoich niektórych filmów, a przynajmniej tych, które pokazujesz teraz w fundacji. To są dwa filmy, Córka Księżyca i Kamień Księżycowy. Więc kamień jest tutaj motywem przewodnim. Ale też Księżyc jest jakąś ważną taką figurą. Czy możesz tak wstępnie opowiedzieć o tych filmach? Czym one w ogóle są? O czym one są przede wszystkim?
O filmach nie powinno się opowiadać, o czym są. Ja mogę powiedzieć, co mnie inspirowało. No, też jestem słaby w pitchingu właśnie, bo jest wymóg pitchingu, żeby sprzedać swoją ideę, nie? Że o czym będzie film. To ja nie wiem o czym, ale w każdym razie powiem, skąd się to wzięło. Wzięło się to stąd. Pierwszy film Córka Księżyca wzięła się z tego, że ja gdzieś przeczytałem o tym, że o interpretacjach plam na Księżycu. Jedną z interpretacji jest to, że plamy układają się, można z nich odczytać kształt osoby niosącej chrust. Osoby niosącej chrust. I to się bierze z mitologii chyba germańskiej, ale pojawia się też, jest powszechne chyba w kulturze judeo-chrześcijańskiej. I historia jest o tym, że ktoś, kto pracował, nie uszanował dnia świątecznego, został zesłany na księżyc, żeby zbierać chrust, tak jak Syzyf toczy swój kamień bez końca. No i pomyślałem sobie, że to jest jakoś tak, często przyglądam się księżycowi, jest takim, myślę, że jest dla mnie ważnym obiektem. Chociaż też bez przesady. No i pomyślałem sobie, że właściwie o tym nakręcę film. Zawsze, znaczy nie zawsze, ale często korzystam właściwie z tego, co mam pod ręką. Chrust mam pod ręką, osobę, która może nieść ten chrust, też mam pod ręką. Anka się zajmuje ogrodem, znaczy poświęca jakiś czas na pracę w przydomowym ogródku, więc to jest też jakaś tam analogia. No i to była inspiracja. Natomiast drugi film, który jest Księżycowy Kamień, wziął się z tego, że przeczytałem o tym, że papież, poprzednik albo jeszcze przed tym, który był przed Wojtyłą, podarował tym, którzy budowali kościół w Nowej Hucie, Arkę Pana, tak się nazywa kościół, podarował kamień księżycowy, który z kolei dostał od astronautów. I ten kościół się pojawiał kilka razy, kilka razy filmowałem ten kościół do innego filmu, który zrobiłem wcześniej. I pomyślałem sobie, że to jest niesamowite, że w tabernakulum tego kościoła jest kamień księżycowy. Jednocześnie cały kościół jest obłożony otoczakami. Ten kościół jest dosyć wyjątkowy, on w jakiś sposób nawiązuje do tej katedry w Ronchamp, Le Corbusiera. No i to była inspiracja dla tego filmu.
No ciekawi mnie ta historia o tym kamieniu kościelnym. Czyli rozumiem, że to jest taki trochę kosmizm kościelny.
Kosmis kościelny, no tak, ale ja, to nie ja go wymyśliłem, to go wymyślił budowniczy i papież, który podarował ten kamień. To jest heca, nie? Bo tutaj się gdzieś się spotyka, wydaje mi się, że jednak oświecenie, no bo podróż na Księżyc z jakimś totalnie... Podróż na Księżyc, później nowoczesna forma tego kościoła, jednocześnie z czymś tak starodawnym jak tabernakulum i ciało Chrystusa.
To skoro ty nie chcesz powiedzieć, o czym są te filmy, to ja tylko zdradzę, że jakby ważnymi bohaterami oprócz kamieni, oprócz księżyca i kamieni księżycowych, no jest też twoja własna rodzina. Właśnie tam często albo pojawiają się twoje dzieci, albo Anka Sasnal. I to jest jakoś zastanawiające, że ty łączysz taką dosyć oniryczną historię jednak z jakimiś takimi wydarzeniami z życia swojej rodziny. Zdarzyłam się z takim jakby określeniem, że to, co ty robisz, wpisuje się w nurt kina własnego. Który to ten nurt wymyślił Robakowski, czy dał mu jakoś początek swoimi filmami. No i zastanawiam mnie, czy ty się podpisujesz pod takim stwierdzeniem, że to jest kino własne i co ciebie w tym własnym kinie, takim bardzo intymnym jednak, interesuje? Dlaczego sięgasz po tą rodzinę jako taki temat swojej twórczości filmowej?
To ciekawe, bo ja znaczy te filmy w ogóle nie są awangardowe. Robakowski jest artystą awangardowym. Jego filmy są awangardowe. Ja nawet nie pomyślałem sobie o tym i jeśli można w jakiś sposób powiedziałaś o tym kino własne? Nie, jak to się mówi? Kino...
Tak, kino własne.
Kino własne. To bardziej mi się kojarzy z Kondratiukiem, jeśli mogę się do czegoś odnieść, bo Kondratiuk właśnie filmował swoją rodzinę i chyba nawet jest Księżycowy Pył albo coś. Już nie pamiętam, jak się nazywa ten film, ale też związany chyba z Księżycem albo z czasem, z zegarem. Ponieważ ja te filmy... Nie, te filmy... Ja w ogóle nie myślę o tym. Szczerze mówiąc, według mnie one są nawet odległe. Znaczy, to nie mają specjalnie dużo wspólnego ze sztuką. Myślę, że mają więcej wspólnego z teledyskiem albo z taką krótką, fabularną formą filmową. Ale nie myślałem właśnie o takim kinie awangardowym.
A ta rodzina? Czy to jest teledysk rodzinny?
Tak, to jest, no tak, tak, tak. Ja też bardzo lubię i jeżeli to jest możliwe, to korzystam. Znaczy korzystam właśnie z takiego samizdatu. Jest mi bliska ta poetyka Dwayne'owa, taka, że korzystasz. Sama sobie ustalasz zasady i to w jaki sposób to... No tak, tak, to jest mi bliskie, więc też wiem, czego się spodziewać. Zawsze to robię minimalnym kosztem. Na planie jest tylko obecny Paweł Gardynik, mój asystent. Nie ma właściwie nikogo... No nieraz się pojawia jeszcze Anka. Poza byciem aktorką, to też bywa po mojej stronie, po mojej stronie kamery.
Właśnie, bo zastanawiam się, jak wygląda praca nad tymi filmami, bo one sprawiają wrażenie, jakbyś ty po prostu za tą rodziną chodził, albo je gdzieś tam podglądał. A to jednak jest tak, że ty gdzieś tam ustawiasz plan i to jest grane.
No, na maksa, tak, tak. To jest wszystko ustawione, ale to jest niestety obarczone tym, ponieważ aktorzy nie dostają, aktorki nie dostają wynagrodzenia, no to zawsze jest jakaś negocjacja, kiedy masz czas i tak dalej. I nieraz to się dzieje w przypadku dzieci z tym, że oni to robią gdzieś tam między swoimi zajętościami. Chyba najmniej wymagającym aktorem na planie był mój tato.
A jaki jest stosunek rodziny do filmów? Narzekają, że oni znowu tata chce nas wykorzystać?
Wiesz co, chyba tak. No, chyba niestety trochę taki jest, ale widziałem, że mieli fan z oglądania, więc to jakiś jest, myślę, że taka to, że wiesz, że te filmy powstają, że one są gdzieś później pokazane, to jest też dla nich nagroda. Mają z tego fan. Mhm.
Jak ja, powiedzmy, oglądałam te filmy w fundacji, też czytałam opis do nich, To ten opis sugerował mi, że to jest jakiś taki bardziej głębszy komentarz na temat współczesności. I zastanawiam się, jak patrzysz na te filmy. No, jeśli to są takie, powiedzmy, filmy nie awangardowe, tylko po prostu jakiś twój taki fan, teledysk, to czy to jest po prostu no, jakiś freestyle, zabawa, czy jednak masz jakieś ambitniejsze takie, powiedzmy, zamierzenia względem tych filmów?
To nie są filmy... Nie. Wiesz, znaczy to jest tak, że, ja, że jeżeli chodzi o... Znaczy ja je bardzo serio traktuję. To nie jest tak, że to jest zabawa, no bo poświęcam im swój czas. I w ogóle ja mam taki stosunek, mimo nieraz być może jakiejś tam krotochwilności, która się pojawia w tym, co robię. No to wszystko, to raczej jest na serio. Natomiast nie mam... Okej, na pewno nie mam żadnej... Nie czuję żadnej misji, więc mimo tego, że pojawia się... w jakiś sposób koniec planety, znaczy ta jakaś tam taka apokaliptyczna wizja w tym pierwszym filmie zwłaszcza, to nie jest, to akurat się pojawiło przypadkiem, żeby gdzieś tam tę fabułę zbudować. Wiesz, ja precyzyjnie i pieczołowicie pracuję nad tym komentarzem, który się pojawia w filmie, nad tymi zdaniami. Dla mnie to jest coś w rodzaju takiego tekstu, może piosenki. Ja też być może nie znajduję określenia właściwego, no bo czy to jest awangardowe, czy jestem malarzem awangardowym? Nie jestem malarzem awangardowym. No to pytanie też o to, czym jest awangarda. Czy być może mam w sobie jakiś tam, ale to trochę przez oglądanie sztuki taką, że trochę z tego wyrosłem, chodząc do muzeum, no ale też awangarda jest jakimś pojęciem historycznym już. Ale na pewno to serio traktuję i dla mnie to nie są... Znaczy, to jest też o tyle ciekawe... Ja sobie uzmysłowiłem, że właściwie nigdy nie zrobiłem takiej wystawy, bo to było tak, że nieraz jak robiłem wystawy, to filmy się pojawiały jako taki appendix. Że najpierw były, że były obrazy, a do tego była projekcja filmów gdzieś tam na albo na Hantareksie, czyli na monitorze, albo gdzieś tam z projektora. A tutaj to było o tyle ciekawe, że punktem wyjścia były te filmy, a dopiero do tych filmów powstały prace na papierze i wybrałem obrazy. Więc to trochę inaczej zadziałało, ale to pokazuje, że tak mi się wydaje, że ja serio traktuję te filmy. Dla mnie to są takie zamknięte prace. I nie traktuję ich z większą pobłażliwością albo z pobłażliwością w stosunku do obrazów. O.
No, wspomniałeś, że jest też druga część tej wystawy i no, wydaje mi się, że ona jest taka, też może być zaskoczeniem, bo na początku mamy te, najpierw oglądamy te takie bardzo sielankowe jednak obrazy, tam jest gdzieś, przewija się powiedzmy coś, taki bardziej krytyczny komentarz, ale jednak... ta fabuła jest taka bardzo bajkowa, po czym ten appendix na następnym piętrze jest trochę w innym klimacie, takiej groteski, rubaszności, no takim obrazem, który tam zapada w pamięć, są odsłonięte pośladki, pojawiające się kilka razy. No i zastanawiam się, jak to się ze sobą łączy.
Tak, to ciekawe, ja wiem, o co ci chodzi z rubasznością, no bo tam są ci pierdzący chłopi.
Na przykład.
No tak, ale to być może determinuje właśnie cały odbiór. Ja też pomyślałem, że właśnie nie będę się... Bo ja miałem bardzo dużą przyjemność w tej pracy takiej odwrotnej, że najpierw pojawiły się te filmy, później się pojawił pomysł na wystawę i dopełnienie w postaci tych rysunków, które są częściowo sprayowane, częściowo malowane tuszem. No to pomyślałem sobie, że właściwie też trochę potraktuję to jak taki notatnik. Ja nie znałem tego określenia mooning, które w angielskim jest o pokazywaniu pośladków, o zawstydzaniu kogoś albo pokazaniu braku szacunku. Więc to są takie ilustracje właściwie jeden do jeden z Wikipedii, które ilustrują pojęcie mooningu. Ale przypomniałem sobie wierszyk z dzieciństwa o tym, że o księżycu, który świeci pupą. I ten wierszyk jest dosyć powszechny, bo ja go zgooglowałem. Więc to nie jest tak, że ten mooning jest jakimś wyłącznie angielskim pojęciem, tylko gdzieś pojawia się w wierszykach dla dzieci świecenie pupą. No i ja to wykorzystałem. Mhm.
ale no, to jest jeden z wątków. Tam się też trochę więcej dzieje. Jest na przykład obraz z ziemniakami. Tak przynajmniej ja to zinterpretowałam. Jakiś taki zup na dłonie trzymający ziemniaki. Jest też oczywiście wiadro, które jest ważnym jakimś symbolem, który ty chętnie po niego sięgasz. Chrust. No i także jakieś różne inne, powiedzmy, motywy.
No wiesz, akurat tutaj jest jedna taka rzecz, jeśli mogę się trochę obronić, próbować na serio jakoś znaleźć coś na serio, co jest w tych filmach, że one nie są tylko taką zabawą, to jest taki ten wątek empatii wobec zwierząt. Pojawia się pies, który przed chwilą szczekał, Lunka. Tam się pojawia też to serce świni, które zostaje wymienione, tylko dzięki temu można, wnuczka księżyca może wrócić, może przybyć na księżyc, jeżeli uda jej się zdobyć ten kamień księżycowy, ostatni jaki ocalał na ziemi. A może go zdobyć tylko dzięki temu, że świnia daruje jej swoje serce. I ten kamień, ten deal, że ona zostawia serce świni, a bierze kamień, no to okej, okay. W każdym razie do czego zmierzam? Do tego, że tam się pojawia to serce świni. Serce świni jest najbliższe, najbardziej zbliżone budową spośród serc nieludzkich do serca ludzkiego. I to było dla mnie ważne, ten element taki wegetariański.
Jesteś wegetarianinem?
Jestem. Mhm. Nie, bez przesady. No nie miałbym. Na szczęście nie jestem aż takim kabotynem, żeby kręcić film, w którym jest wątek wegański, wegetariański, będąc nieweganinem.
Czy rozumiem, że też jakąś takim wydźwiękiem, które możemy, czy tam przekazem tych filmów, jest jakieś opowiedzenie się za istotami nieludzkimi, za ich prawami i może jakaś też krytyka człowieka, która tam wybrzmiewa dosyć mocno. Tam. Ten człowiek jest postacią ewidentnie negatywną.
A, to nie myślałem o tym. Ja po prostu mam takie wewnętrzne, bardzo mocne właściwie przekonanie, które mi od zawsze towarzyszy. Nie, być może dlatego nie... O niewyjątkowości gatunku ludzkiego, że jesteśmy jednak... Mam w sobie mocne przekonanie o niewyjątkowości i o tego, że jesteśmy tylko częścią fauny, świata i tak dalej. Tak, i to jest bardzo ważne dla mnie. W takich... Często moje wybory są podyktowane właśnie takim spojrzeniem.
Ciekawi mnie natomiast, jaki masz pomysł na swoją wystawę w Stedelijk. Ona się będzie kręciła chyba wokół innych tematów. Będziesz tam też pokazywał filmy. Znowuż filmową adaptację powieści Asystent Roberta Walsera. Czy mógłbyś przybliżyć postać tego pisarza i też ciekawi mnie, dlaczego jego wybrałeś? Co jest w nim wyjątkowego?
Wiesz, to była też taka historia, że myśmy z Anką kręcili film 3 lata temu i to był film Anki. Ja coraz bardziej się z filmu na film, a nakręciliśmy ich 4 tam w ciągu 10 lat. Coraz bardziej się oddalałem. Ja byłem coraz mniej zaangażowany chyba. Także w tym ostatnim filmie ja byłem już tylko operatorem. Scenariusz był Anki, Anka reżyserowała. I postanowiliśmy, że chyba nasze drogi, w każdym razie nasza praca z filmem musi się zmienić. Że Anka będzie robić swoje rzeczy, a ja chyba już nie będę zainteresowany. Chyba już mnie... To nie interesuje, nie czuję takiej ekscytacji kręcąc film i tak dalej. No i ponad rok temu przeczytałem, znałem Walsera wcześniej, ale znałem jego opowiadania, nie znałem powieści Asystent, ale przepraszam, to, Człowiek do wszystkiego, tak jest przetłumaczona ta książka. To jest książka z początku XX wieku. No i to było jakieś objawienie. Ja od razu wiedziałem, znaczy ja wiedziałem, że ja chcę ją zekranizować, że wiedziałem jakie, że to mi daje taki potencjał do opowiedzenia historii, ponieważ Anka przez to, że Anka ma taką potrzebę komplikowania i wykręcania wszystkiego, być może też oszczędności, takiej ascezy, a przez to, że być może dosyć takiej hermetycznego podejścia do filmu, a ja z kolei potrzebuję takiej, a mnie jednak interesuje taka bardziej wartka opowieść, zdarzenia w filmie, takie bogactwo, w filmie powinna się pojawić muzyka i tak dalej. I mimo tego, że wiele razy planowaliśmy, to nigdy nam się nie udało włożenie piosenek, których słuchaliśmy kręcąc film. A tutaj nagle pomyślałem sobie, że Jezus, przecież to jest idealny materiał do tego, żeby właśnie, że ja powinienem nakręcić ten film, włożyć tam malarstwo, ponieważ akcja filmu toczy się w winni, więc w winni muszą być obrazy. No i to jest, mnie to absolutnie ujęło, ta książka mnie szalenie śmieszyła, a jeszcze też chcę powiedzieć o tym, jak istotne jest, tak mi się wydaje, że ja zrozumiałem, ponieważ jak czytałem tę książkę, to Anka, która znała tę książkę, pytała mi się, z czego ty się śmiejesz, a ja czytając tę książkę co chwilę śmiałem się na głos i to pokazuje, jak mamy inne poczucie humoru. Ja nie wiem, czy to dobrze, czy nie, ale to jakoś ten opis rzeczywistości przez Walzera absolutnie mnie ujął. I teraz książka jest o doświadczeniach pisarza z półrocznej pracy, bycia asystentem u inżyniera Toblera. To jest historia oparta na faktach wziętych z biografii Walzera. I chodzi o to, że to w jakiś sposób jest bardzo równoległe do takiej smutnej rzeczywistości współczesnej, do prekariatu, ponieważ ta książka jest o tym, jak łatwo było się znaleźć na marginesie życia przez brak pracy. I Walzer, który przez pół roku pracował u tego inżyniera, trzymał się kurczowo życia w tej willi. Tego, że może z nimi mieszkać, może jadać z nimi obiady. No a jednocześnie był człowiekiem do wszystkiego, czyli był asystentem wynalazcy Toblera, ale też taką osobą, która towarzyszyła pani Tobler. No i o tym jest ten film.
Wspomniałeś, że też namalowałeś obrazy do tego filmu. Czy możesz opowiedzieć o tych obrazach? I jak one też grają w tym filmie, jaką one mają znaczenie? Oprócz tego, że oczywiście są takim tłem, niezbędny element willi majętnego człowieka.
Ja też sobie pomyślałem, że ponieważ książka wyszła w 1908 roku, to się zbiegło z, że tak powiem, narodzinami kubizmu, czyli obrazem Panny z Avignonu Picassa. To pomyślałem sobie, że nawiążę do tego. A miałem w głowie takie obrazy, które jakoś tam przez całe życie mi towarzyszą, od dziecka. I tam jest obraz, tam jest taka martwa natura Picassa. Jest obraz też Picassa. Tam są różne tytuły. Ja też błędnie interpretowałem ten obraz, ale on się nazywa Objęcie, Embrace. I to jest mężczyzna, który obejmuje kobietę. Też wybrałem obraz Georgesa Braca jako punkt wyjścia. Pomyślałem sobie, że właściwie mam taką okazję sprawdzenia tego, jak funkcjonuje obraz jako rekwizyt w filmie. I to, ponieważ te obrazy łączą się z nowoczesnością, z narodzinami modernizmu, myśmy przełamali je. Ta wystawa będzie właściwie rozpięta między modernizmem a katastrofą. Między modernizmem a zagładą. I to trochę się odnosi do tej książki Zygmunta Baumana, Modernizm i zagłada. Ale nie tylko. Do tego, jak właściwie o jakiejś nadziei, która została, która była tylko nadzieją, nadziei na lepszą przyszłość, na nowoczesność, na że oświecenie się jakoś tam wykrzaczyło albo że właściwie wynaturzyło w postaci na przykład eugeniki i tak dalej.
Czyli rozumiem, od klasyki awangardy do zagłady jeden krok.
Trochę tak, no taki to był czas.
Mhm. I w tle jeszcze historia prekariusza. Ciekawi mnie to twoje pochylenie się nad postacią, która jest wykorzystywana i tak dalej. Co cię w tej figurze asystenta zafascynowało?
Domyślałem się, że pytasz mnie skoro moje doświadczenia są inne.
No nie jesteś prekariuszem, a jest taka opinia, że możesz się wypowiadać tylko na temat własnego doświadczenia.
Tak, tak.
To nie jest twoje doświadczenie.
Ale na szczęście tak, ale na szczęście zajmowanie się sztuką jest dosyć empatycznym zajęciem. Znaczy ja wierzę w to, że sztuka w jakiś sposób jest też sama z empatią i chyba stąd sztuka jest siłą rzeczy. Znaczy nie wiem, no jest jakoś tam bardziej chyba w lewo niż w, tak, na pewno niż w prawo. No i skąd? No nie wiem, stąd, że w jakiś sposób wzrusza mnie ta postać i nie ma chyba niczego bardziej przykrego niż poniżanie kogoś, niż traktowanie właśnie jak gorszy, dlatego że jest inny niż ty. No to się wpisuje w jakiś taki szerszą rozmowę, dyskusję.
Rozumiem, że pan inżynier nie jest tutaj pozytywnym bohaterem tej opowieści.
Wiesz co, a to ciekawe, bo niektórzy są tacy, którzy jakoś współczują mu. Ja też chciałem go uchronić. Inżynier jest właściwie jakimś fantastą, który jest... Tam jest taka przemowa tego inżyniera, który siebie porównuje do artysty, który właściwie wystawia się na pośmiewisko, dlatego bo w czasach, kiedy jego wynalazki, kiedy on coś wynajduje, te wynalazki zupełnie nie mają, nikt ich nie rozumie. No więc w jakiś sposób nawiązałem do postaci artysty, artystki, którzy też narażają się na krytykę i tak dalej. Ale ja nie wiem, czy Tobler jest tylko nie... Koniec końców źle kończy.
Wspomniałeś, że był taki moment, kiedy myślałeś, że to już jest koniec twojej przygody filmowej. Jakoś się zacząłeś wycofywać ze współpracy z Anką, tak cichcem. Ale może to problem leżał w tym, że twój styl filmowania jest po prostu inny niż Anki. I ciekawi mnie, jak byś opisał siebie jako reżysera. Jaki ty jesteś jako reżyser? Co ciebie w tym filmie interesuje? Jakie ty lubisz efekty? Jak lubisz kręcić?
To nie, absolutnie, ja się nie wycofałem cichcem. To myślę, że to było tak, że Anka przejmowała coraz większy obszar ku mojej uciesze, dlatego bo coraz mniej spoczywało na moich barkach. A to, że myśmy się rozstali, to było jakimś takim obopólnym porozumieniem, znaczy rozstali artystycznie. A czy my się, wiesz, ja absolutnie... tego filmu nie nakręciłbym bez Anki. To jest tak, że ona... że Anka ma takiego nosa i ma taki... Ponieważ ona się też przyjaźni z aktorkami, aktorami i chodzi do teatru, ogląda dużo filmów, zna też chyba to środowisko dobrze, to potrafi... Ona potrafi, że tak powiem, głębiej z nimi rozmawiać. Dla mnie... To było dla mnie też ciekawe doświadczenie, ponieważ... Pierwszy raz, kiedy ten film jest dosyć gęsty, jeśli chodzi o dialogi, akcja jest chyba dosyć wartka, to ja musiałem trochę zmienić podejście do filmowania, bo do tej pory dla mnie aktor, muszę to powiedzieć, tak, to jest jakiś tam, z mojej strony była to być może, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało arogancko, ale był trochę takim elementem w kadrze, że tak powiem, nie interesowała mnie, jeżeli tak intuicyjnie zawsze podążałem za tyłem głowy bohatera niż za jego twarzą i dopiero to było śmieszne, bo Piotrek Trojan, który gra główną rolę, powiedział, ale dlaczego nie sfilmujesz mnie z przodu, że powinieneś, że sfilmuj, kręć na mnie. I okazało się, że to wszystko działa, więc tutaj jakby był taki, na szczęście stało się to na początku zdjęć, więc myślę, że to było trochę inne, ale Ja wciąż myślę, że mi się bardzo, że fajnie jest, fajnie jeśli jednak jest, jeżeli takim, że tak powiem, spiritus movens przedsięwzięcia jest jedna osoba i trochę tak było w tym przypadku. Natomiast ponieważ Anka też napisała teraz scenariusz, bardzo długo go pisała, okazało się, że jest świetny. Też ona chce, żebym ja uczestniczył, żebym ja był autorem zdjęć, więc tutaj nic się... Myślę, że jedynie zmienia się ta odpowiedzialność i to, że ktoś jest przewodnikiem bądź przewodniczką przedsięwzięcia.
No dobrze, ale ciągle zastanawia mnie to pytanie o to, jakim jesteś reżyserem.
Aha.
Czy ty jesteś reżyserem minimalistą, czy raczej właśnie efekty?
Nie, coś ty. Nie. To jest bardzo ciekawe, że tutaj nie ma. Wiesz, ja tak powiedziałem być może przedtem niepotrzebnie o tym, że żeby było bardziej bogato. Myślę, że te filmy są takie dosyć wyważone, że mimo wszystko jest raczej mniej niż więcej i to też chyba lepiej wybrzmiewa na ekranie. Natomiast są tam emocje i te emocje gdzieś udało się uruchomić wśród aktorek, aktorów. Ale Anka współreżyserowała ten film, więc on też się nie będzie tak różnił od tego, jak wcześniej aktorzy się pojawiają na ekranie, przed kamerą.
Czyli jednak będą punktami.
No, nie. Tutaj nie. Nie będą. Jest dużo dialogów, są zbliżenia na ich twarze i tak dalej.
Myślę, że mógłbyś te różne historie też po prostu malować. Jako się przetworzyć na takie bardziej statyczne obrazy, ale jednak cały czas sięgasz po ten film, akcentujesz, że to jest ważne dla ciebie, że to jest równoważne jak malarstwo. I pytanie, dlaczego? Dlaczego to jest tak istotne? Co jest w filmie takiego, czego nie ma w malarstwie?
To jest zupełnie inna praktyka. Ja muszę tutaj powiedzieć, bo ja być może... No, ja bardziej czuję się malarzem niż filmowcem, więc nie wiem, czy malarstwo jest równoważne. No, na co dzień jednak jestem malarzem i to jest moja taka codzienna praktyka. Ale co jest takiego... Nie wiem, no tak mi się wydaje, że ja tego potrzebuję. Poza tym to jest też fajne, bo te filmy się trochę wzięły, takie dłuższe, te fabularne, wzięły się z tego, że skręcenia moich małych filmów i z czytania Anki. Z tego, że z czytania i z przerabiania tego na scenariusz. Anka bardzo dużo czyta. I te zainteresowania zawsze to było coś, czego ja się dopiero nauczyłem od Anki, ale to było tak, że więc myśmy się jakoś tam dopełnili i tutaj gdzieś te nasze zainteresowania się spotkały. Ja pamiętam, że jak zacząłem pracę nad tym filmem, teraz nad tym Człowiekiem do wszystkiego, to ja byłem tak zajawiony, byłem tak wkręcony, już napisałem scenariusz, a jak szedłem do pracowni i malowałem, to załączałem sobie na przykład biografię Walzera, żeby słuchać audiobooka. Ja nie wiem, do czego mi to jest potrzebne, ale to jest jakaś taka... Ja też nie pamiętam, kiedy taka przygoda mi się zdarzyła, jak z tym filmem, kiedy mnie coś tak bardzo przejęło, zaangażowało, że się w coś tak zaangażowałem, bo jednak malowanie jest taką dosyć... dla mnie przewidywalną czynnością. Ja mam ten obszar dosyć rozpoznany, a tutaj ja miałem też ogromny... Aha! Myślę, że też to zajmowanie się niemalowaniem pozwala mi spojrzeć na malowanie z jakiegoś dystansu, że ja tego potrzebuję. Nie wiem, czy nie obawiam się też jakiegoś... I co chwilę mi się to zdarza, jakaś taka refleksja, że być może się powtarzam, że już nie mam tyle do powiedzenia w malarstwie. A jak mam właśnie inne zajęcia, takie jak film, to To jest jakiś, sprawia mi to, daje mi to jakiś oddech i przestrzeń do tego, żeby przemyśleć malarstwo na nowo. Wrócić po jakimś czasie.
Na tej wystawie w Amsterdamie mają być także, nawiązując do właśnie malarstwa, twoje najnowsze prace, jak rozumiem, malarskie z lat 2021-2023, czyli faktycznie takie świeża sprawa. No. I ciekawi mnie, czym się tam zająłeś, co to są za prace, czy one nawiązują do filmu, czy...
Są te obrazy z filmu, jest, ale też to jest taki wybór właściwie mój, ale też, ale bardziej chyba Adama, bo Adam Szymczuk jest kuratorem wystawy. Na początku nie myśleliśmy o tym, ale w końcu dobrze, że Adam sięgnął po obrazy trochę nawiązujące do wystawy w Polin. Znaczy tam będą te obrazy, czyli te obrazy, które były, z tych obrazów, które były w Polin, no to jest, to będzie ten obraz Chlewy, będzie ten portret Anki z Oświęcimia na tle bramy do Birkenau. No, z takich nowszych obrazów to będzie portret Orbana, też trochę, żeby nawiązać do tego, jak... Bo trochę też o tym jest ta książka, o niepamiętaniu, o zagładzie. Mówię teraz o książce Baumana, więc tam jest portret Le Pen, portret Orbana, ale są też jakieś takie obrazy, są na przykład obrazy z kwiatami, takich zwykłych bukietów, których zdjęcia robiłem w domu, robię w domu, kiedy stawiamy je na stole w kuchni. No więc pomiędzy takimi sielskimi w cudzysłowie, sielankowymi obrazami w cudzysłowie będą te obrazy ciężkie.
Sielankowymi? Sielankowe to jest ta klasyka?
No nie, te obrazy, właśnie mówię o tych obrazach z kwiatami. To są, to są takie obrazy, które trochę mają, które mają zbijać z pantałyku. Być może tak. Mhm. Mhm.
Spytałam się ciebie o to, czego szukasz w reżyserii i w filmach, a czy na przykład jesteś w stanie powiedzieć, co ciebie teraz interesuje w malarstwie? Czy to jest niezmienny obszar zainteresowań? Czy to jakoś ci dryfuje?
Mogę powiedzieć, ale jeszcze właśnie, ponieważ zapytałaś mi się o filmy, o to, co mnie interesuje, to skorzystam z okazji, że rozmawiamy i muszę powiedzieć, że ostatnio absolutnie ogromne wrażenie na mnie zrobił film Strefa Interesów Glazera. Nieczęsto się zdarza, że coś mnie potrafi tak poruszyć jak ten film, który jest właśnie o domu Rudolfa Hessa i o życiu rodziny przed murem obozu. No to właśnie tylko tak na marginesie, że to dla mnie jest jakieś takie absolutne arcydzieło filmowe. A też może ciekawe jest to, ponieważ ja tam powiedziałem o tych teledyskach, że on się właśnie wziął trochę z kręcenia teledysków i to myślę, że czuć jakieś takie zupełnie inne spojrzenie na film niż to kino mainstream, niż reżyserzy mainstreamowi. A co mnie zajmuje w malarstwie? No w malarstwie mnie zajmuje codzienność. Ostatnio mnie zajmuje... gdzieś tam przerabiam w malowaniu jazda na... Ja przerabiam jazdę na snowboardzie. Sprzed dwóch tygodni. Ale też malowałem teraz to, co mnie, jak pewnie wiesz, i słuchaczki, słuchacze wiedzą, dosyć przypadkowo przychodzą do mnie obrazki, które są inspiracją i jakoś miałem taką serię, że trafiałem w Guardianie, na stronie Guardiana, na portrety młodych kanali. Czyli portrety, na przykład jest taka, i to mnie jakoś ujęło, no tak, trudno nazwać, taki portret podwójny pojawił się, okej, para, która zamordowała na przykład osobę transseksualną, osobę rówieśniczą im, i to jest chłopak i dziewczyna, no i oni są, i tak się zastanawiam, nad tym, jak namalować to, że te ich portrety to są takie osoby 17-letnie, 18-letnie. Co się wydarzyło w ich życiu, że stały się kanaliami. No i to na przykład był, to jest dla mnie jakiś tam powód, taki pretekst do zastanowienia się. No i malowałem portrety tych młodych ludzi. Przedziwne, takie, znaczy dla mnie bardzo dziwne, jak się patrzę na te, nie mogłem się oprzeć temu. Nie na malowaniu ich portretów.
Magnetyzm zła.
Magnetyzm zła, no. Chyba tak. Ale wiesz, oni wcale nie są źli. No ta dziewczyna może trochę, ona ma jakieś takie, wygląda trochę jakby była przećpana, ale z drugiej strony może to jest jakaś moja interpretacja tylko. Ale nigdy bym nie powiedział, znaczy to jest dla mnie zastanawiające, ale też myślę sobie o tym, bo to jest też dla mnie ciekawe właśnie, co się dzieje, że coś się może wywalić w życiu, w twoim życiu. Trafiasz na... Ja pamiętam też właśnie siebie z tamtych czasów, że łatwo ulegałem jakimś takim głupim rzeczom, pomysłom i tak dalej. Że wystarczy, że potkniesz się gdzieś i jesteś w dupie na całe życie.
Jakie plany na najbliższy czas? Oprócz otworzenia wystawy w Amsterdamie. Kolejny film?
Nie, wciąż, ponieważ ten film jest na etapie, wciąż jest w postprodukcji, więc to pewnie potrwa jeszcze miesiąc. Ale mamy, ponieważ tam jest bardzo dużo muzyki, to dopiero teraz udało nam się zamknąć sprawę praw do utworów. Jakoś czuję, że nie. Mam taką dużą przyjemność z rozmawiania z Anką o jej filmie. Ponieważ po długim czasie wreszcie przeczytałem ten jej scenariusz, a właśnie bardziej ona mi opowiedziała, bo on nie był jeszcze zapisany, więc mam taką, to jest jakaś dla mnie taka perspektywa, przyjemna perspektywa pracy nad tym filmem, bycia jej przydatnym tutaj. No tak, muszę to powiedzieć i to jakoś... nie, wiesz co, jakie mam plany? Czekam na wiosnę, żeby się ten syf skończył. Mówię serio, to jakieś takie... Bardzo prozaiczne, ale nie lubię patrzeć, nie lubię tego, że nie lubię, wkurza mnie to, że codziennie rano jest syf, okej, okay. Że budzę, otwieram oczy i...
Już niedługo, za chwilę, za miesiąc już będzie dużo lepiej. Dobrze, Wilhelm, dziękuję ci bardzo. Polecam naszym słuchającym albo wycieczkę do Fundacji Galerii Fox, ale jak ktoś chce iść na ambit, no to wyprawę do Amsterdamu, do Stedelijk Muzeum, gdzie od 30 marca będzie można oglądać wystawę Wilhelma. Tak, Wilhelm, dziękuję i wszystkim nam życzę rychło nadchodzącej wiosny, lepszej pogody, więcej słońca i do usłyszenia w kolejnym odcinku Godziny Szumu.
Ja też dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!